Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Oto słowo Pańskie. Dziś kolejny dzień trwamy w rozważaniach dotyczących wiary i dzisiaj przychodzi nam z pomocą bardzo konkretne Słowo Boże. Już właściwie w pierwszym zdaniu Ewangelii otrzymujemy pewną bardzo konkretną wskazówkę daną od Pana Jezusa. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? I gdybyśmy te słowa Jezusa przełożyli na przestrzeń wiary, no to widzimy, przekonujemy się, że żeby komuś przekazać wiarę, sam musisz wierzyć. Twoja wiara musi być żywa, prawdziwa, gorąca. A jeżeli tej wiary nie ma, albo jest słaba, albo taka, że nikt jej nie widzi, to jak chcesz rozpalać innych, sam w sobie nie nosząc płomienia? Podobnie też apostoł Paweł w liście, który czytaliśmy w ramach pierwszego czytania, mówi: biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. I zdajemy sobie sprawę z tego, że my też jesteśmy wezwani do tego samego obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. A Ewangelię mamy głosić przede wszystkim swoim życiem, swoim przykładem. Jakże dobrze byłoby się zastanowić, co ma tak naprawdę na myśli, mówiąc biada. No wtedy rzeczywiście człowiek może pomyśleć o sobie, że jestem godny największego pożałowania, że tak marnuję swoje życie, marnuję te wszystkie łaski i dary, które otrzymałem od Pana Boga, bo to jest wielki przywilej być chrześcijaninem, naśladowcą Jezusa Chrystusa. Jakże wielkie dary Jezus daje tym, którzy to czynią już tutaj na ziemi. Jakże wielkie poczucie szczęścia, satysfakcji, że to włączamy się w to zadanie, które przecież zapoczątkował sam Jezus Chrystus, w które włączyło się tak wielu, i apostołowie, i święci, i męczennicy przypieczętowali swoją krwią. W ten sposób pokazując, jakie to jest ważne, że nawet jest godne tego, żeby poświęcić swoje własne życie, głosząc Ewangelię. I trzeba to robić w sposób zdecydowany, jednoznaczny. Właśnie tak jak pisze apostoł, porównując to głoszenie Ewangelii do zawodów sportowych, gdzie jeden prześciga się z drugim po to, żeby zwyciężyć. Oczywiście wygrana, o której mówi apostoł, jest zwykła, ludzka, przemijająca, a więc jakiś laur, nagroda pieniężna, może sława. Tak walczą sportowcy tutaj na ziemi. Ale ci, którzy włączają się w te wyścigi związane z przekazem wiary, głoszeniem Jezusa Chrystusa, ci otrzymują nagrodę nieprzemijającą, którą nie da się przeliczyć na żadne pieniądze. Gdybyśmy mogli już teraz na ziemi przewidzieć, jaką nagrodę Bóg przewidział w niebie dla tych, którzy włączą się w to wielkie zadanie głoszenia Ewangelii swoim życiem, to byśmy zrobili wszystko, żeby zmieniła się jakość naszej wiary, abyśmy w tej wierze byli przekonujący. Właśnie tak zaangażowani jak apostoł Paweł, który porównuje siebie do tego sportowca, biegacza, a więc widzimy, że jego wiara jest dynamiczna, żywa, gorąca, zaangażowana. Czy rzeczywiście możemy porównać siebie w naszej wierze do takiego sportowca, który jest na szczycie? No może być z tym problem w wielu przypadkach. Może byśmy prędzej się mogli w niektórych przypadkach przyrównać do uczestników wyścigu żółwi, może. Mi się od razu właśnie taki obraz przypomina z moimi znajomymi, którzy uświadomili sobie, że oni potrzebują w swoim życiu trochę sportu, bo tak się zasiedzieli, bo ich praca jest siedząca, że obrastają tłuszczem i że to jest w ogóle niezdrowe, a więc podjęli decyzję, że wyjeżdżają na wakacje nad morze na całe 4 tygodnie, właśnie po to, żeby zażyć trochę świeżego powietrza i trochę sportu, i mieli w związku z tym wyjazdem naprawdę wielkie postanowienia. No i tak się zdarzyło, że po 2 tygodniach ich pobytu nad morzem i ja miałem się tam pojawić na jeden dzień i tak myślę sobie, że no może ich odwiedzę, że no warto będzie ich tam zobaczyć, spotkać się i przy okazji może troszkę z nimi się poruszać. Już na pewno po 2 tygodniach to już mają jakieś swoje ścieżki, jakieś sporty, aktywności, w które będę mógł się włączyć. No i tak przyjeżdżam do nich, no i mówię, to słuchajcie, to szybko, to nie wiem, nad morze, na plaży czy coś. Oni mówią, a nie, no spokojnie, to musi sobie ksiądz jeszcze odpocząć, to sobie napijemy kawki, herbatki, a żonka opiekła fajną szarlotkę, to trzeba ją zjeść. No dobrze, to sobie siedzę, już upłynęła 1, 2 godziny, mówię, no ale dobrze, chodźmy na świeże powietrze. No to dobrze, wyszliśmy na to świeże powietrze, jak już się zebrali, no i idziemy sobie spacerkiem, promenadą, wolnym kroczkiem. I tak myślę sobie, no to dopiero się rozkręcają. Na pewno jest gdzieś jakieś miejsce, gdzie można się poruszać i trochę tego sportu zażyć, no ale ten spacerek trwał sobie tak powoli, spokojnie i mówią, a tu jest taka fajna kawiarenka, a chodźmy tam na dobre ciasteczko. A potem, a tu jest taka dobra smażona rybka, a chodźmy na rybkę, zapraszamy księdza. I tak upłynął sobie cały dzień. Ja sobie myślę, no właśnie, tak wyglądają te ich sporty. Tak wygląda to ich zaangażowanie w to, żeby chwycić trochę kondycji. Tak wyglądają nieraz nasze postanowienia, że no coś muszę zrobić z tą moją wiarą. Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie wygląda najlepiej, że już od dzisiaj, od jutra jest zmiana, biorę się za siebie, zaczynam się modlić, czytać Słowo Boże, bo wiem, że to tak być dalej nie może. No ale jak później przychodzi życie, to potem już niestety nie jest tak kolorowe, jak żeśmy to sobie zaplanowali. Więc w tym jest właśnie wielkie nasze nieszczęście, że zupełnie to sobie lekceważymy. Tak jak wielu ludzi lekceważy swoje zdrowie i potem przychodzi im płacić ciężkie rachunki, kiedy to zdrowie jest w ruinie, to tak samo z naszą wiarą. Tylko że to o wiele trudniej zobaczyć, ten moment, który już jest tym momentem krytycznym. To bardzo często gdzieś, kiedy przychodzi do jakiegoś potężnego kryzysu duchowego, to człowiek zaczyna się budzić i widzi, że jest bardzo, bardzo źle. I to jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że nieraz widzimy na przykład czyjeś problemy związane z wiarą. Często jest to ktoś bliski, może to jest współmałżonek, może dzieci, może ktoś inny, kolega, koleżanka z pracy. Łatwo dostrzec nam, że ktoś się oddala od Pana Boga, że pobłądził, no ale równocześnie sami nie zobaczyliśmy przez długie miesiące, lata, że ta nasza wiara też była bardzo, bardzo kiepska. I jakże sprawdzają się te słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Czemu to widzisz drzazgę wokół brata swego, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? No właśnie, Pan Jezus upomina nas, kiedy widzimy zło w życiu bliźniego. Pogubiłeś się, pobłądziłeś w swojej wierze, a równocześnie sami nie dostrzegamy, jak bardzo nasza wiara jest odległa od tego, co życzyłby sobie sam Pan Jezus. I musimy na to zwracać uwagę, bo inni na nas patrzą i albo sami wzrastają w wierze, przekonują się do Jezusa Chrystusa, do tego, że warto wierzyć, na Nim budować swoje życie, albo tak samo ciągną w dół. Jest taka tendencja wśród ludzi, ja to czasami widzę na przykład, jak chodzę po kolędzie, sąsiad pyta, a mój sąsiad to przyjmuje kolędę czy nie przyjmuje? Ja mówię, przyjmuje. A no dobrze, to ja też zaproszę księdza. A znowu ktoś inny pyta, a mój sąsiad to przyjmuje kolędę? No nie przyjął kolędę. A no to ja chyba też nie przyjmę kolędy. To tak trochę jest. Albo wzrastamy razem w górę, albo lecimy razem w dół. Kim jesteśmy? Czy inni patrząc na nas, szczególnie najbliżsi, dzieci, współmałżonek, rośnie w wierze, czy też tę wiarę traci? Trzeba zadać sobie dzisiaj to pytanie. Trzeba je sobie zadać, bo ja rozmawiałem z młodymi ludźmi, a nieraz to są bardzo młodzi ludzie, którzy widzę, że mają kryzysy wiary. Mówią o tym szczerze, otwarcie. To pytam od razu, a jaka jest wiara twojego rodzica, twojego ojca, twojej matki? I słyszę nieraz takie odpowiedzi, że się człowiekowi smutno robi. I ci młodzi ludzie potrafią bardzo trzeźwo ocenić, gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz. i mówią, dlaczego ja mam wierzyć? Czemu mam chodzić do kościoła, skoro moi rodzice tego nie robią? Każą jedno, ale sami tak nie postępują. No, dla nich to jest jakaś fikcja. Ale jeżeli ty podporządkujesz całe swoje życie Bogu i pokażesz, że On jest najważniejszy, że ze względu na Boga potrafisz zrezygnować z wielu rzeczy w swoim życiu, jeżeli pokażesz to swoim dzieciom, współmałżonkowi, swojej dziewczynie, swojemu chłopakowi, to wtedy nie tylko, że ten ktoś zaczyna myśleć, to jest prawda, to jest na serio, można się tak poświęcić ze względu na Boga, to ty jeszcze możesz zyskać szacunek w ich oczach, że oto rzeczywiście masz jakiś swój system wartości, jesteś mu wierny. No właśnie, warto iść taką właśnie drogą. A więc, abyśmy się sami stawali tym najlepszym przykładem wiary i relacji z Bogiem dla naszych bliskich. Żeby tak było, potrzeba dziś radykalizmu. Im trudniejsze czasy, im więcej bezbożnictwa, tym bardziej radykalna musi być nasza wiara. Dziś nie ma miejsca na letniość. Nigdy nie było na to miejsca. Pan Jezus to wykluczył jeszcze w czasach, kiedy chodził po ziemi jako człowiek. Ale dzisiaj tym bardziej potrzeba być bardzo, bardzo radykalnym, wyrazistym. Jeżeli zabraknie tego, to pociągną ci, którzy są radykalni w wyborze zła. I dzisiaj tego jest mnóstwo. Pociągną ciebie, twoje dzieci, współmałżonka. To jest nieustanna walka. Tak jak wyobrażamy sobie w sportach przeciąganie liny. Tam, gdzie będzie większa siła, tam pójdzie większość. I ty musisz być właśnie tym, który radykalnie przeciągnie siebie i swoich bliskich na stronę Boga. Ty też jesteś tym, który trzyma tę linę. Myślę, że to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, w sposób szczególny musi dotykać także nas, żyjących w Polsce. Bo widzimy, że z wiarą Polaków dzieje się coś bardzo, bardzo niedobrego. Zachłysnęli się w pewnym momencie dobrobytem. Prawdą są te słowa, które już dawno, dawno przepowiadał święty Jan Paweł II, że to może być wam bardzo szybko odebrane, jeżeli nie będziecie tego szanować. Czego szanować? Swojej wiary, swoich korzeni, swojej relacji z Bogiem. To wszystko może wam zostać odebrane. Właśnie po to, żebyście otrzeźwieli i przekonali się, że nie można nic budować bez Pana Boga. Ale to wtedy będzie wielkie cierpienie. Potrzeba, żebyśmy się przebudzili w Polsce i zapytali, co się dzieje z naszą wiarą. Bo idziemy niestety po tych najgorszych przykładach tego, co się już dawno dokonało w krajach Zachodu. Tam niestety wierzący i to tacy, którzy rzeczywiście wierzą w Pana Boga, są w potężnej mniejszości. Bóg oczywiście się z tym nie zgadza i pomimo wszystko stara się walczyć o duszę tych ludzi. Walczy na różne sposoby. Walczy posyłając zaangażowanych, wiernych katolików z różnych krajów i tak bardzo mnie to buduje, kiedy przyjeżdżam jako kapłan na przykład na rekolekcje do różnych krajów na Zachodzie i widzę tam na mszach świętych dla Polaków różnych ludzi, którzy w ogóle nie rozumieją języka polskiego, ale mówią, przychodzimy właśnie tutaj, bo ci ludzie, ta narodowość, ona potrafi się gorliwie modlić. Tutaj czujemy Boga w tym miejscu. I wtedy sobie myślę, no tak, Pan Bóg posłał ich do tego kraju, żeby oni zaszczepiali wiarę, żeby stali się korzeniem czegoś nowego w tym kraju, w którym ta wiara upadła, w którym zgasła. I to jest na pewno coś bardzo korzystnego. Pan Bóg do tych krajów posyła kapłanów, można powiedzieć wręcz misjonarzy, ponieważ mało ich jest pochodzących z tych właśnie krajów, na przykład w Stanach Zjednoczonych większość kapłanów to są cudzoziemcy, ale nie tylko w Stanach Zjednoczonych. To jest dostrzegalne i w Niemczech, i we Francji, i w Wielkiej Brytanii, że tam jest normalnością to, że proboszcz na przykład jest obcej narodowości. No coś na razie nie do pomyślenia w Polsce. No idziemy do kościoła, do parafii i proboszcz musi być Polakiem, musi mówić w tym samym języku co ja. Na Zachodzie to byłby luksus, gdyby tak było. Przeważnie jest to cudzoziemiec i tu potrzeba naprawdę samozaparcia i wysiłku, żeby przyjąć tego kapłana, zrozumieć jego odmienność, może inną, trochę bardziej śmieszną mowę, zachowanie i tak dalej. My naprawdę jeszcze jesteśmy w luksusowej sytuacji, ale i to się może kiedyś skończyć. Póki co jednak Pan Bóg walczy o duszę tych ludzi i walczy i przez ludzi działa bezpośrednio, interweniując. Niedawno wpadł mi w ręce orędzia, które Pan Jezus skierował do mieszkańców Ameryki, konkretnie do pewnej kobiety. I tak powiedział, to miało miejsce w latach 80. XX wieku, tak powiedział do niej właśnie jako do przedstawicielki kraju, który tak bardzo się zlaicyzował. Musicie być świetlanymi przykładami prawdy, tak jak to powiedziałem, świetlanymi przykładami czystości i posłuszeństwa prawdziwemu autorytetowi nauczycielskiemu Kościoła. Wiem, że wielu z was teraz bardzo cierpi z tego powodu, ale bądźcie silni, bądźcie nieugięci, bądźcie niezłomni i czekajcie na Pana, a uwolnię was od wszelkiego zła, w tym zła, które jest ukryte w sercach wielu, o którym sami nawet nie wiedzą. To oni mogą i wyrządzają najwięcej szkody mojemu Kościołowi. Ci, którzy twierdzą, że mówią prawdę, a w rzeczywistości opowiadają się za kłamstwem. Oni będą mieli wiele do wytłumaczenia, gdy nadejdzie ich czas, bo odciągają wielu od prawdy swoimi błędami. Co Jezus tutaj ma na myśli? Mianowicie jest wielki problem w wielu krajach na świecie, niestety w tych krajach rozwiniętych, na zachodzie, że pojawiają się tam ludzie i świeccy i niestety też duchowni, kapłani, którzy wyrządzają realną szkodę Kościołowi, bo zaczynają iść swoją drogą. Odcinają się od korzeni, od Kościoła Chrystusowego, Kościoła rzymskokatolickiego, budowanego na Jezusie Chrystusie, na apostołach. I zaczynają tworzyć swoje własne kościoły, swoje własne wspólnoty. I gdyby się tak przejechać po Ameryce, co widziałem na swoje własne oczy, to mijamy miasteczka średnie i większe i co jakiś czas, dość gęsto, pojawiają się takie budynki jak te nasze Biedronki, Dino, takie baraki i przed nimi są tabliczki. Tutaj Kościół, zmyślam teraz, Czcicieli Wiosny, Kościół Jezusa Chrystusa wstępującego na obłokach, Kościół Zbawiciela, Mesjasza, rock'n'rollowy, jeszcze jakiś. No niezliczona ilość zmyślonych, nieprawdziwych kościołów, ale tam przychodzą ludzie. I to jest właśnie całe nieszczęście, że zawsze znajdą się tacy, którzy za tym pójdą. Odłączą się od swoich korzeni, od Jezusa Chrystusa, od wiary, w której byli wychowywani i nagle lecą gdzieś zupełnie na manowce, w byle co. Już nieważne jest to, co założył Jezus Chrystus, co ma swoją 2000-letnią tradycję, tylko nagle w pewnym momencie pojawia się jakiś człowiek, jakiś zbuntowany świecki czy zbuntowany kapłan i nagle zaczyna tworzyć coś swojego. Jakiś rodzaj odmiany jakiegoś kościoła pseudokatolickiego. Albo nawet już nie katolickiego. I ludzie za tym idą i zatracają swoją duszę. I Jezus mówi, będą mieli wiele do wytłumaczenia, gdy nadejdzie ich czas, bo odciągają wielu od prawdy swoimi błędami. I dalej Pan Jezus w tym orędziu mówi, w niektórych rejonach prawdziwa wiara nie jest już praktykowana z powodu tego nowoczesnego zjawiska wybiórczego praktykowania moich prawd i nauk. Wybierają tylko to, co chcą zrozumieć i zaprzeczają istnieniu innych nauk. Módlcie się za nich. Potrzebują waszych modlitw. To dzięki waszym modlitwom i cierpieniom nastąpi ich nawrócenie. I to jest też problem nie tylko Zachodu, ale także tego, co często dzieje się w Polsce, w wielu krajach na świecie. Wybiórcze praktykowanie prawd i nauk Jezusa Chrystusa. Wybieranie sobie to, co mi pasuje, co jestem w stanie przyjąć, a odrzucanie tego, z czym się nie zgadzam. Wręcz nawet zwalczanie tych, którzy myślą inaczej. Jezus przestrzega przed takimi ludźmi. Mówi, nie trzymajcie się ich, nie idźcie za nimi. Raczej módlcie się za nich. Potrzebują waszych modlitw. To dzięki waszym modlitwom i cierpieniom nastąpi ich nawrócenie. Oby tak było. I też w dalszej części tego orędzia, jest to dłuższa część, więc już nie będę to cytował, Pan Jezus także niestety przestrzega przed kapłanami, którzy akurat tu konkretnie to dotyczy Stanów Zjednoczonych, są nieposłuszni magisterium Kościoła. To orędzia miały miejsce wtedy, kiedy papieżem był Jan Paweł II i wielu ludzi, kapłanów w Ameryce nie zgadzało się z jego nauczaniem, bo to było nauczanie radykalne, stanowcze, właśnie takie z ducha chrześcijańskiego, z ducha Jezusa Chrystusa. I oni mówili, przecież czasy się zmieniły. Już nie wolno żyć tak, jak mówi Pan Jezus. To jest nie dzisiejsze, to jest wręcz szkodliwe. I zaczęli buntować się na papieża, na Kościół. Wśród nich niestety byli też biskupi i zaczęli tworzyć swoje własne ścieżki, które wprowadzały w błąd i ich wiernych, i wiernych świeckich. To, co się działo wtedy w Ameryce, no, dzisiaj nadal trwa i jakoś najwyraźniej chyba widzimy w kościele niemieckim, gdzie jest bardzo kontrowersyjna droga synodalna. Myślę też po części w Szwajcarii i jeszcze na pewno w wielu innych miejscach. Więc Pan Jezus przestrzega posłuszeństwo magisterium Kościoła. A przede wszystkim przestrzega przed tym, że nigdy nikomu nie wolno zmieniać niczego, co zostało ustanowione w kwestii sakramentów. I tutaj to zacytuję, co Pan Jezus mówi. Niektórym wydaje się, że istnieją w Kościele aspekty, którymi można manipulować albo zmieniać w mniejszym lub w większym lub w mniejszym stopniu. Ale tak nie jest i nigdy nie będzie. Wszystko to, co zostało określone przez magisterium, ma ogromne znaczenie, zwłaszcza to, co odnosi się bezpośrednio do udzielania moich sakramentów, które muszą być wykonywane właściwie i zgodnie ze szczegółami. Jak uczy mój namiestnik na ziemi, Ojciec Święty oraz autorytet nauczycielski Kościoła, magisterium. I mówił to Jezus właśnie do narodu, który w tym aspekcie ma wiele na sumieniu i za tym poszło wiele innych narodów, innych krajów. Zrezygnowano z niektórych sakramentów. Jakże trudno znaleźć na Zachodzie na przykład kapłana, który by spowiadał. W to miejsce spowiedź powszechna. Po co wyznawać grzechy, skoro można o tak załatwić wszystko za jednym zamachem? A to nie o to chodzi. Tam już nawet nie ma pewności, czy dochodzi do przeistoczenia, czy słowa konsekracji, w których nie można zmienić ani słówka, są właściwie wypowiadane, a są dowody, że są niewłaściwie wypowiadane. Są nagrania tego. Dochodzi do profanacji na Eucharystii. Dobrze, że są strażnicy czystości, liturgii, tego, jak udzielana jest Komunia Święta, czy we właściwy sposób, godnie, z oddawaniem czci Jezusowi Chrystusowi, czy byle jak. I to wszystko niszczy, zatruwa wiarę. Na to trzeba zwracać uwagę. Jeżeli nie będziemy na to zwracać uwagę, to później obudzimy się tak jak w Ameryce. W kraju, gdzie coraz więcej kościołów pustych, sprzedanych, zamienionych na kawiarnie, siłownie, sklepy, galerie handlowe. To wszystko, co się dzieje, przy tym Jezus przestrzega. To się nazywa protestantyzacją wiary. Dlaczego protestantyzacją? Ponieważ to jest właśnie charakterystyczne dla protestantów. Wybieram to, co mi pasuje. I dlatego też tych odłamów kościoła protestanckiego są dziesiątki tysięcy. Mówi się, że co kilka dni powstaje jakiś nowy odłam. Jednemu pasuje to, drugiemu pasuje tamto, a tu Pan Jezus miał na myśli to, a tutaj miał na myśli coś innego, a tutaj Pan Jezus jest obecny w Eucharystii, a tutaj nie ma przeistoczenia i tak dalej. To jest zupełna odwrotność tego, co jest w Kościele katolickim. Bo w Kościele katolickim jest wszystko jasne i jednoznaczne. A więc jest urząd nauczycielski Kościoła, który reguluje, co dokonuje się na przykład w sakramentach, jak one mają być udzielane. I mają być udzielane w ten sam sposób na całym świecie. Jest katechizm Kościoła katolickiego, który obowiązuje we wszystkich krajach na świecie. Jest tradycja, są zasady. Są dogmaty, jest to wszystko, co pochodzi od apostołów, za czym stoi tradycja świętych, mistyków i przede wszystkim oczywiście zasady, takie jak przykazania Boże, tego się trzeba wszystkiego trzymać. I gdziekolwiek nie pojedziemy na świecie, to wszystko ma być takie same. A tu przechodząc z kościoła protestanckiego do drugiego kościółka, w jednym może być tak, w drugim jest jeszcze inaczej. Jeden wielki bałagan. No właśnie, co ludziom pasuje? Co sobie człowiek wymyśli? Czy to jest Boże? To nie jest Boże. To jest ślepa uliczka, która gubi duszę. No, to co ja mówię odnośnie Kościoła katolickiego, to tak oficjalnie, bo nieoficjalnie w praktyce, no to niestety dokonuje się to, przed czym przestrzega Pan Jezus, że coraz więcej katolików zaczyna sobie wybierać to, co im pasuje. A więc nie pasuje mi spowiedź święta, no to nie będę się spowiadał. Nie pasuje mi msza święta w niedzielę, no to nie będę sobie chodził w niedzielę. I to jest właśnie taka hipermarketyzacja Kościoła. Jak w hipermarkecie wybieram sobie to, co mi się spodoba, jest wiele różnych półeczek, na to jest dzisiaj promocja, no to za tym właśnie pójdę. Ale to nie ma nic wspólnego z Kościołem katolickim. Dzisiaj wielkim grzechem wielu katolików, który zabił wiarę wielu, jest właśnie pójście na taką łatwiznę. Takie wygodnictwo duchowe. I to przejawia się w różnych aspektach życia. To już co wcześniej powiedziałem. Na przykład idę do kościoła wtedy, kiedy mam ochotę. Kiedyś pytałem pewnej pani w spowiedzi, dlaczego tak długo nie była na mszy świętej w niedzielę. Powiedziała, bo nie czułem potrzeby. Tak jakby to było uzależnione od jej samopoczucia. Czy chce, czy nie chce. Ja mówię, no ale to przecież regulują Boże przykazanie. Konkretnie Boże przykazanie. Będziesz dzień święty czy święcił. Jest pod grzechem ciężkim. Nie, bo ona musi to poczuć. Jak poczuje, to sobie pójdzie. Jak nie poczuje, to nie pójdzie. I się dziwi, że ksiądz ma pretensje. A więc tak dzisiaj wielu postępuje. Pójdę do kościoła, kiedy mam ochotę. I do tego, który mi pasuje. Gdzie będę czuła się najlepiej. Pójdę do kościoła, kiedy będę wyspany, kiedy będę wypoczęty. I ja idę do kościoła po to, żeby się zrelaksować, dobrze poczuć. To nie daj Boże, żebym się miał tam męczyć. Na przykład, bo kazanie trwa dłużej niż 3 minuty, już nie daj Boże więcej niż 5 minut. Kiedy ksiądz ględzi, przynudza, kiedy mówi jeszcze o jakichś trudnych sprawach. Nie, no to do takiego kościoła to nikt nie chce chodzić. Nie odpowiadają mi Boże przykazania, więc z nich rezygnuję. Wybieram tylko niektóre, z którymi się zgadzam. Jeżeli chodzi o przykazanie czczenia Dnia Pańskiego, no to pod warunkiem, że to nie będzie kolidowało z moimi planami finansowymi, z pracą, bo przecież ja chcę się bogacić i mam prawo do tego, żeby pracować w niedzielę. Jak już idę na tą mszę świętą, to tak jak mówiłem, ma być krótko, przyjemnie, wesoło. I tak niestety też w wielu polskich kościołach już nie 2 czytania, tylko 1 w niedzielę. Żeby ludzi nie zanudzać, krótkie kazania, musi być śmiesznie. Najlepiej też, żeby były w kościele jakieś tam kanapki, kawka, herbatka, automaty. No tak jest na Zachodzie, co było takim lekkim szokiem, kiedy wszedłem do jednego z kościołów, gdzie miałem głosić rekolekcję. I z tyłu kościoła w kruchcie były stoliczki z kawką, herbatką. I kto chciał, to sobie mógł, wchodząc do kościoła, wziąć tam na tackę trochę tych kanapek, ciasteczek, wsiąść sobie do ławki. Nie tak jak my przed mszą świętą, że w skupieniu modlimy się, no tylko oni tam rozmawiają ze sobą albo chodzą po kościele i w pewnym momencie po prostu zaczyna się msza święta, co nie oznacza, że wszyscy wracają do ławek i zaczynają się modlić. No nie, bo trzeba dokończyć to ciasteczko, trzeba przecież od czasu do czasu wyjść, odebrać telefon. No w polskich kościołach też niestety tak czasami bywa, że nie jeden wychodzi z mszy, by odebrać telefon, bo przecież on jest ważniejszy niż Eucharystia, niż Pan Jezus. Więc takie są niestety dzisiaj realia. Brak wiary w to, co się dzieje w kościołach. No są spotkania towarzyskie i tak się traktuje mszę, że idę właściwie nie ze względu na Pana Jezusa, tylko żeby się spotkać ze znajomymi. No to jeszcze zrozumiem właśnie na Zachodzie, bo to jest takie miejsce spotkań, na przykład dla Polonii, nie tylko. I tam przy kościołach są takie specjalne salki. I tam po mszach się spotykają. Tylko, że problem polega na tym, że część przyjdzie do kościoła, ale część siedzi na tych salkach i stamtąd nie wychodzi. Albo się przemieszczają z jednej przestrzeni w drugą. Już nie mówię o tym, jak te dzieci traktują Eucharystię. Zupełnie do tego nieprzygotowane, niewychowane. I są właśnie takie kąciki, jakby to był ten kościół, to najprawdopodobniej to byłoby to gdzieś tutaj. Rozłożony dywan, kredki, stoliczki, zabawki i tutaj jest msza, tam się dzieci bawią, są opiekunki i tutaj jest msza, tam dzieci się bawią jak w przedszkolu. Zupełnie dzieci nieprzygotowywane do uczestniczenia w Eucharystii. No tak to właśnie wygląda. Więc to ma być taka przestrzeń bezstresowa, bez wymagań. Zero mówienia o grzechu, o szatanie, o piekle, o wiecznym potępieniu, żeby przypadkiem nie psuć komuś nastroju. No ja to tak mówię o Zachodzie, ale przecież to wszystko się stosuje do tego, co w Polsce. Coraz więcej jest takich miejsc, parafii, gdzie no nie można takich tematów podejmować, bo ludziom się nie podoba, skarżą się do biskupa, proszą o zmianę księdza, no bo ksiądz nas straszy piekłem, szatanem, straszy dzieci, straszy młodzież. No bo przecież dlaczego mamy kogokolwiek straszyć? No, to jest to, że cenzurujemy Słowo Boże, to już nikogo nie obchodzi. No ale no ważne, żeby nie psuć komuś dobrego nastroju. Tak jak czytałem właśnie w wiadomości od mojego kolegi, że dosłownie 2 dni temu jego dziecko rozpoczęło przedszkole i pani katechetka w przedszkolu mówi: pamiętajcie, drogie dzieci, w tym przedszkolu nie mówimy o diable. Diabła nie ma, nie ma diabła. Mówimy tylko o Panu Jezusie. Diabła nie ma. No i potem to dziecko mówi swojemu ojcu: a wiesz, bo pani katechetka mówi, że diabła nie ma, że w przedszkolu nie będziemy o tym mówić. I ten mężczyzna w szoku. Kto jej dał prawo do nauczania religii? Ale naprawdę nie jeden kapłan stracił prawo do nauczania religii w szkole, w przedszkolu, gdziekolwiek, bo podejmował tego rodzaju tematy, które przecież są treścią nauczania Kościoła. Nie do uwierzenia, ale tak niestety jest. W takim kraju też żyjemy. I tak samo pewnym problemem jest to, że dzieje coraz więcej do powiedzenia ma ten źle pojęty ekumenizm. Czyli że właściwie wszystko to jest to samo. Nieważne, ile jest tych kościołów. Zgadzamy się z tym, że są, ale to jest wszystko to samo. Ważne, że wierzymy w Boga. Tego samego Boga. No może nawet nie tego samego. Ale każdy ma swojego Boga, ma prawo go czcić. Mamy się wzajemnie szanować, kochać, spotykać. To nie ma znaczenia, gdzie idziesz. Czy idziesz do kościoła katolickiego, czy do protestanckiego, czy jakiegoś polsko-katolickiego, czy prawosławnego. Nie ma znaczenia. Wszędzie jest to samo. Wszędzie jest to samo? Nie jest to samo. No bo albo jeden kościół jest prawdziwy, założony przez Pana Jezusa, a reszta to kościoły założone przez ludzi, a więc żadne kościoły, tylko udające kościoły. No albo Pan Jezus się myli. No to ja daję taki przykład, jeżeli uważasz, że to nie ma znaczenia, do którego kościoła pójdziesz, że wszędzie to jest to samo. No to dobrze. Ma żona męża i czy ona się zgodzi na coś takiego, że mąż jednej nocy śpi z żoną, a drugiej nocy śpi z sąsiadką. A kolejnej nocy jeszcze idzie do innej kobiety i mówi: o co ci chodzi? Przecież to jest wszystko to samo. Ty kobieta, ona kobieta. O co chodzi? Wszystko jest to samo. To samo. Żona sobie idzie gdzieś tam. Najpierw do jednego pana spać, później do jakiegoś innego pana spać. Trzeciej nocy idzie do swojego męża. Mąż oburzony: jak tak możesz? Zdradzasz mnie. Jaka zdrada? Przecież to jest to samo. To facet i ty facet. No tak to wygląda teraz. Brzydkie sformułowanie, ale ono jest. Że dzisiaj wielu ludzi uprawia prostytucję religijną. Zdradza swoje, idzie gdzieś indziej. I jemu się wydaje, że to jest to samo. To nie jest to samo. W Piśmie Świętym jest napisane: Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Trzymaj się korzeni, trzymaj się Jezusa Chrystusa. Nie zdradzaj Chrystusa, bo poniesiesz tego konsekwencje. Tak jak poniesie konsekwencje małżonek, który zdradza swojego współmałżonka. Nie ma na to zgody. Nie ma na to zgody. Bogu nie jest obojętne, gdzie się modlisz, z kim się modlisz, gdzie jesteś. Oczywiście to nie znaczy, że mamy zaraz prowadzić jakieś wojny religijne z innowiercami, z ludźmi, którzy są w innych kościołach. No nie. To nie o to chodzi. Nie mamy się od nich odwracać plecami, nie mamy ich zwalczać. Ale też nie może być tak, że zacieramy różnice, że boimy się mówić o tym, gdzie jest prawda, gdzie jest prawdziwy Jezus Chrystus. Mamy być tego świadkami i trzeba o to dbać, trzeba umieć stawać w prawdzie. Dziś w ogóle są takie czasy, że trzeba wykazać się wielką odwagą upominania w duchu chrześcijańskim, wskazywania, gdzie jest prawda i nie można mówić, że wszystko jest to samo, bo to jest bzdura. A więc trzeba dzisiaj iść tą drogą, którą wyznaczył Jezus Chrystus. Jest to trudne, jest to wymagające. Ale Pan Jezus mówi: nie bez powodu, kto chce iść za mną, niech zaprze się siebie samego, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Trudne, ale właśnie za taką drogę czeka nagroda. Nie idźmy tą najprostszą drogą. Nie kombinujmy w sprawach wiary, bo rachunek za to może być bardzo, bardzo wysoki. Jezus chce, żebyśmy uczyli się wymagać od siebie, stawiać sobie wysokie wymagania moralne, religijne. Nie ma zgody Pana Jezusa na byle jakość w kwestii naszego życia, a już w ogóle życia religijnego, duchowego, wiary. I tutaj musi być bardzo konkretny wysiłek. Bez wysiłku nie ma żadnych owoców w niczym, także w kwestii wiary. A prawdziwie wysiłek jest w stanie podjąć ten, kto kocha. I z miłości do Jezusa Chrystusa jesteśmy w stanie pokonywać nawet nasze słabości, nawet grzeszność naszej natury, na którą może przyjść jakieś zniechęcenie. Ale jeżeli będziemy modlić się o ten dar umiłowania Jezusa Chrystusa, Jego Kościoła, swojej własnej wiary, to przyjdą za tym bardzo, bardzo konkretne łaski i nasza wiara w końcu zapłonie takim ogniem, jaki przeznaczył, przewidział dla nas Bóg Jezus Chrystus. Amen.